Dziękuję serdecznie za miłe powitanie i za zaproszenie. Bardzo miło mi w dzisiejszy mroźny poranek do Państwa mówić. Mam nadzieję, że tak jak mróz Państwa obudził, tak ja Was nie uśpię. Także w razie czego to pobudzajcie mnie pytaniami, tak? To wtedy będzie żywiej i wtedy uda nam się przez te 3 godziny wspólnie przebrnąć bez jakichś większych wpadek. Dzisiaj mam dla Państwa dwa tematy. Pierwszy na temat dojrzewania płciowego. Będę mówiła głównie o dziewczętach z racji mojej specjalności, ale też kilka słów będzie natury bardziej ogólnej, dotyczącej zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Tak jak zostałam już tutaj przedstawiona, jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem, pracuję zarówno w poradni zdrowia prokreacyjnego w Gdańsku na Procentrum, jak i prowadzę swoją indywidualną praktykę lekarską. Także będę mówiła głównie do Państwa jako lekarz praktyk. Także wybaczcie, jeżeli pewne tematy może bardziej naukowe, prześlizgnę się tutaj między nimi po nich tak bardziej powierzchownie, wybaczcie, ale po to są książki, żeby pewne rzeczy doczytać. Także zacznijmy od dojrzewania płciowego, żeby dojrzeć do problemów ginekologicznych. Dojrzewanie płciowe przepraszam, jest to okres w życiu człowieka, w którym zachodzą najróżniejsze zmiany. Zmiany są zarówno hormonalne, jak i somatyczne, dotykające całości organizmu, prowadzące do dojrzałości płciowej i w konsekwencji do płodności. Jest to etap, który trwa przez całe życie. I głównie dotyczy układu, który już pewnie Państwo dobrze znają i który nie trzeba przedstawiać, ale pozwoliłam sobie go tutaj umieścić, żeby uzmysłowić, że to wszystko jest, cały czas właściwie kręcimy się wokół jednego tematu, jakim jest podwzgórze, przysadka i w konsekwencji później gonady. U dziewcząt. Jest to jajnik, a u chłopców dotyczy to dojrzewania jądra. Jakie są mechanizmy? Oczywiście myślę, że nikt później z egzaminatorów nie będzie Państwa o takie szczegóły wypytywał. Jest kilka teorii dotyczących mechanizmów inicjujących dojrzewanie. Jest to humoralna teoria gonadostatu. Ta koncepcja polega na obniżającej się wartości receptorów podwzgórza na steroidy płciowe. Powoduje to wzrost wydzielania gonadotropin i steroidów płciowych. Co to jest ten gonadostat? Tak? To jest taki wewnętrzny czynnik hamujący czynność osi tej podwzgórze przysadka-jajnik. Nie jest to taka jedna wyizolowana jakaś substancja, lecz są to liczne substancje wydzielane przez neurony, ale także chodzi tutaj też o bodźce pochodzące z zewnątrz. Kiedy właśnie w tej teorii ten hipotetyczny czynnik hamujący wydzielanie GnRH zanika, następuje dojrzewanie. Teoria pobudzenia nerwowego ma tutaj powiązanie z neuropeptydem Y i jest to właśnie, chodzi o to, że układ nerwowy wydziela substancje, które inicjują ten mechanizm. Także istnieje hipoteza somatyczna, gdzie do dojrzewania płciowego jest wymagana pewna określona krytyczna masa ciała. Co tutaj jest ważne? Oczywiście te cyferki nie są po to, żeby je zapamiętać, tylko po to, żeby odnieść się do tego, że jeżeli Państwa pacjentka przychodząca do Was ma te 45 kg, i jeszcze nie widzimy żadnych cech dojrzewania płciowego, to dajmy takiej dziewczynce spokój, tak? Dlatego, że ona nie osiągnęła tej krytycznej masy ciała czyli nie ma takiej ilości tkanki tłuszczowej, która jest wymagana, aby to dojrzewanie płciowe mogło następować. O co tutaj także chodzi? Jeżeli dziewczęta, które no obecnie pod wpływem mediów bardzo dbają o swoją sylwetkę, zaczną bardzo intensywnie się odchudzać, to ta krytyczna masa ciała także odnosi się do tych dziewcząt dotkniętych czy anoreksją, czy bulimią. Jeżeli one spadną poniżej tej krytycznej masy ciała, wtedy też zaburza się u nich cykl i nawet jeżeli wcześniej osiągnęły dojrzałość i zaczęły miesiączkować, tak kiedy ich masa spadnie poniżej tych 46,5 kg przy wzroście powyżej 157 cm, wtedy te miesiączki ustają. Jaki jest wiek rozpoczęcia procesu dojrzewania? Tak mówimy o rozpoczęciu procesu dojrzewania u dziewcząt po ukończonym 8 roku życia. U chłopców, jak to wiemy, wszystko przychodzi troszkę później. I u chłopców jest to ukończony 9 rok życia. Ten czas dojrzewania płciowego jest rozciągnięty w czasie, jest bardzo zmienny i właśnie zawiera się w przedziale od 8 do 18 roku życia. Także czas trwania dojrzewania jest osobniczo zmienny i tak jak Państwo widzą, zawiera się on w przedziale między 3 do 6 lat. Fizjologia okresu dojrzewania polega na rozwoju drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych, przyspieszenia tempa wzrastania, które jest zwane tutaj skokiem pokwitaniowym oraz zmian w budowie ciała i psychice zgodnie z dymorfizmem płciowym. Po kolei sobie to wszystko omówimy. Jakie są to cechy płciowe pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe? Pierwszorzędowe cechy płciowe zależą od kariotypu, tak? Czyli tego, co dostajemy w pierwszym okresie naszego istnienia po połączeniu się komórki jajowej z plemnikiem, czyli czy dostaniemy X czy Y i w związku z tym nasz genotyp determinuje, jakie gonady rozwiniemy w życiu płciowym, czy rozwijamy jajniki, czy jądra. I jest to zupełnie niezależne, zależne tylko od kariotypu, czyli od materiału tak genetycznego połączonych dwóch gamet. Drugorzędowe cechy płciowe to są zewnętrzne narządy płciowe i zależą one od steroidów płciowych. A trzeciorzędowe, czyli owłosienie, rozwój sutków i dymorfizm budowy, czyli to, że już na pierwszy rzut oka najczęściej jesteśmy w stanie odróżnić, czy jest to już po sylwetce, czy jest to sylwetka kobieca czy męska, zależą od steroidów płciowych i androgenów nadnerczowych. Nie mówię tutaj o kuriozalnych przypadkach, tak, kiedy to nawet w czasie rozmowy czy bliższego kontaktu nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy mamy do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną, ale mówmy tu o fizjologii. Tak jak mówię, będziemy często wracać do tego określenia układu pod wzgórze przysadka gonady. W przypadku dziewczyn pod wzgórze przysadka jajnik i musimy wiedzieć, jakie są główne substancje wydzielane przez te ośrodki. Ośrodkiem nadrzędnym, tak jak Państwo wiedzą, jest podwzgórze, które wydziela gonadoliberynę. Ja będę mówiła w skrócie GNRH, Państwo przebaczą, ale wiemy, o co chodzi. Przysadka, przedni płat przysadki, w tym układzie głównie skupimy się nad gonadotropinami, jakie ona wydziela, czyli LH i FSH. i gonady odpowiadają za steroidogenezę i gametogenezę, tak? Co to jest to podwzgórze? Jest to ten ośrodek nadrzędny, który generuje pulsy gonadoliberyny. Dokładnie anatomicznie jest to grupa neuronów jądra łukowatego. Natomiast co dla nas jest ważne? Na generowanie tych pulsów gonadoliberyny wpływają liczne substancje. Także środki, także na te ośrodki ponadpodwzgórzowe wpływają czynniki zewnętrzne. I dlaczego o tym w ogóle mówię? Dlatego, że musimy zauważyć, że zarówno rytm biologiczny, jak i stres, stan odżywienia wpłyną nam na częstość pulsów wydzielania gonadoliberyny. Czyli zaburzenie jakiegokolwiek z tych zewnętrznych czynników wpłynie nam na to, czy dojrzewanie zapoczątkuje się w wyznaczonym przez naturę okresie, czy zostanie w jakiś sposób zaburzone. Mówimy tutaj o dzieciach powyżej 8 roku życia, powyżej 9 roku życia w przypadku chłopców, którzy bardzo często już w tym okresie mają deprawację snu, którzy nie słuchają rodziców i chodzą spać po godzinie 23 i w tym momencie na przykład jest niemożliwy skok pokwitaniowy, dlatego że hormony zaczynają się wydzielać po pierwsze około godziny 22, a po drugie w pewnym czasie od zaśnięcia takiego dziecka. Więc wszelkie zaburzenia snu wpłyną na jego rozwój. Także stres. W dzisiejszych czasach, kiedy nasze dzieci są poddane wyścigowi szczurów w szkole, ten stres na pewno wpływa na ich dojrzewanie płciowe. Mogą Państwo sobie wyobrazić, w jaki sposób. No i kolejna rzecz, stan odżywienia. Ja tutaj już mówiłam o anoreksji i o bulimii, ale proszę Państwa, plagą dzisiejszych czasów jest jednak otyłość. I ta otyłość dotyka już u naszych najmłodszych pacjentów i nie może wystąpić prawidłowe pokwitanie w momencie, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia zarówno z niedoborem, jak i z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Na minus. Wpływa na głębokość snu, tak, szczególnie światło niebieskie jest bardzo niekorzystne, czyli dzieci zasypiające przy włączonym telewizorze, dzieci zasypiające z laptopem w ręku czy przy komputerze, który świeci swoim ekranem i wydziela bardzo dużą ilość światła niebieskiego, bardzo niekorzystnie wpływa właśnie na głębokość snu tych dzieci. I ten mózg nie odpoczywa odpowiednio, w związku z tym też ma to wpływ na generowanie, na podwzgórze i na generowanie tych pulsów wydzielania gonadoliberyny. Jest to zaburzone. Może iść zarówno w kierunku przyspieszenia dojrzewania płciowego i to na przykład widzimy u dzieci otyłych i nieśpiących, jak może też nastąpić zahamowanie. Dziecko zacznie dojrzewać i na pewnym etapie jakby zawiesi się, tak? I nie pójdzie dalej. Także powinno się spać przy wyłączonym świetle. Jeżeli coś ma się świecić, na przykład mają dzieci budziki z wyświetlaczem, to dużo korzystniejsze, mniej szkodliwe, mniej szkodliwe jest wyświetlacz, który wyświetla cyfry w kolorze czerwonym, niż te wszystkie światła niebieskie, zielone bądź białe, tak, na wyświetlaczach. Także to o dziwo też ma wpływ. I początkowa czynność pulsacji, wydzielania gonadoliberyny w wieku dziecięcym jest co 3 godziny, a następnie rośnie w okresie pokwitania do pulsów co 2 godziny i później pokazują się pulsy także w ciągu dnia. Natomiast prawidłowe unormowanie się takiego wydzielania gonadoliberyny występuje dopiero 2-3 lata po pierwszej miesiączce. Na amplitudę i częstotliwość wydzielania hormonów przez przysadkę zasadniczy wpływ ma częstość występowania pulsów GnRH. Niższe częstotliwości wydzielania GnRH powodują wzrost FSH, a spadek LH, a z kolei wyższa częstotliwość tych pulsów powoduje wzrost pulsów LH. Inne czynniki wpływające na amplitudę wydzielania hormonów przez przysadkę to aktywina. Myślę, że też ważne jest, żeby tutaj zobaczyć, że jest takie sprzężenie zwrotne, czyli testosteron, estradiol i progesteron wpływają hamująco, tak, na częstotliwość wydzielania gonadoliberyn przez przysadkę. Na funkcję gonad wywierają wpływ gonadotropiny, czyli właśnie te substancje, które wydzieliła nam przysadka. I tak FSH działa na komórki ziarniste i komórki Sertolego. LH wpływa na komórki otoczki i ciałka żółtego oraz na komórki Leydiga. I jedno i drugie wpływa na komórki rozrodcze. Jakie mamy tutaj zmiany, które powodują pokwitanie? Zwiększenie wydzielania GnRH przez podwzgórze, co z kolei ma wpływ na wydzielanie gonadotropin przez przysadkę mózgową. I kiedy mamy gonadotropiny, one wpływają nam na gamety i jest wzrost stężenia steroidów płciowych, zarówno estrogenów, jak i testosteronu, które są uwalniane, wydzielane przez gonady. Oraz jest też wpływ na to, co Państwu pokazywałam na tym pierwszym schemacie, czyli wydzielania androgenów nadnerczowych przez warstwę siatkowatą kory nadnerczy. I tutaj mam na myśli dehydroepiandrostendion i siarczan dehydroepiandrostendionu. Jak możemy podzielić okresy dojrzewania płciowego? Taki główny podział jest oparty na dwóch niezależnych od siebie trwających procesach, czyli adrenarche, które wynika ze wzrostu aktywności właśnie kory nadnerczy. I to adrenarche poprzedza o 2-3 lata wystąpienie czynności gonad. Adrenarche, czyli pojawiające się owłosienie łonowe i pachowe, a następnie właśnie 2-3 lata po wystąpieniu adrenarche dopiero uruchamia się nam gonadarche. I to wynika ze wzrostu aktywności gonad. Oznacza to nam początek hormonalnej czynności jajników, i które mają wpływ na to, co mówiliśmy, czyli rozwój drugorzędowych cech płciowych. Jakie mamy objawy dojrzewania, tak? Czyli to, co możemy dostrzec w badaniu takim fizykalnym pacjenta. Mamy rozwój gruczołów piersiowych, u chłopców mamy powiększenie objętości jąder powyżej 3 ml, rozwój owłosienia zarówno łonowego i pachowego, mamy rozwój anatomicznych i czynnościowych narządów płciowych, pokazanie się owłosienia, ale także uruchomienie aktywności gruczołów potowych, I to jest bardzo charakterystyczne i każda mama nastolatka o tym wie, że jeżeli chłopiec nagle ze słodkiego chłopca zaczyna nam wydzielać nieprzyjemny zapach po wysiłku fizycznym, znaczy się, że ten proces się już rozpoczął. Skok pokwitaniowy jest dopiero w dużo, dużo późniejszym czasie i następuje też taka akceleracja dojrzewania szkieletu, tak? Czyli te dzieci nie dość, że rosną, to później ten szkielet dojrzewa, czyli kości grubieją, mineralizują się. Dopiero później występuje pierwsza miesiączka bądź objawy uruchomienia czynności jąder u chłopców w postaci pierwszych ejakulacji i dopiero na końcu uzyskują męską bądź żeńską proporcję budowy i składu ciała. Co to jest ten skok pokwitaniowy? Tempo wzrastania przed okresem pokwitania wynosi między 5 a 7 cm na rok. Czyli widzimy, że dzieci rosną, ale dopiero w okresie, właśnie w tym skoku pokwitaniowym, można powiedzieć, że dzieci rosną w oczach, tak? Czyli właśnie wyjeżdża na obóz 3-tygodniowy miły chłopiec, którego państwo spokojnie mieszczą sobie pod brodą, a jak wraca, to nagle się okazuje, że prawdopodobnie mają państwo do czynienia z młodym mężczyzną. Także to jest to też, co zadziwia nasze rodziny, szczególnie ciotki, które właśnie wtedy bardzo lubią powiedzieć, jak ty wyrosłeś. Co dla niektórych jest bardzo pozytywnym, tak, sygnałem, ale niektórzy bardzo tego skoku się wstydzą, tak? I maskują i mówią, że ta kurtka nie ma musiu, ona jest jeszcze całkiem dobra, chociaż rękawy sięgają do pół łokcia. Jeżeli chodzi właśnie o ten wydzieranie hormonu wzrostu, to tak jak już mówiłyśmy to na początku, tutaj dyskutowałyśmy z Lidką, jest to zależne od faz snu. Tak, dlatego, że hormon wzrostu wydziela się głównie w godzinach nocnych. Czyli jak nie śpimy, nie rośniemy. Co następuje później? Pierwsza w życiu miesiączka. Dlaczego umieściłam taki dziwny obrazek Państwu przy tym slajdzie? Dlatego, że jeżeli uświadomimy sobie, że w Polsce pierwsza miesiączka zwykle występuje między 12 a 13 rokiem życia, to nie oszukujmy się, ale to nie dotyczy żadnej panienki, dotyczy to dziecka. 12-13-latka nie jest jeszcze bardzo często przygotowana niestety przez rodziców, przez mamy na to, że ta pierwsza miesiączka u niej wystąpi. Jest to wielkie zaskoczenie i właśnie częściej mamy do czynienia z takim obrazem kojarzącym się bardziej z maskotką niż z poważnym okresem życia takiej dziewczynki, jakim jest wkroczenie w dojrzałość płciową. Okresy życia mogą być także połączone z działaniem określonych hormonów. I tak estrogeny mają wpływ także w okresie płodowym, w okresie wewnątrzmacicznego rozwoju, kiedy płód zostaje pod wpływem zarówno własnych estrogenów jajnikowych, jeżeli jest płodem żeńskim, ale przede wszystkim zostaje pod wpływem estrogenów matki. W okresie noworodkowym do miesiąca życia po urodzeniu noworodek pozostaje pod wpływem tych estrogenów matki, jak i własnych estrogenów. I czym to się charakteryzuje? Często mamy przychodzą bardzo zaniepokojone z noworodkami, które mają na przykład uwypuklone gruczoły sutkowe, które mają jakąkolwiek niewielką wydzielinę śluzowo-krwistą z pochwy. te gruczoły sutkowe też bywają powiększone leciutko u chłopców. Jest to jak najbardziej, proszę Państwa, fizjologia i po miesiącu powinno to samoistnie ustąpić, także proszę uspokoić siebie i swoje pacjentki, że nie należy nic z tym robić, nie należy tych gruczołów w żaden sposób badać, macać, wyciskać nic z nich. To samoistnie ustąpi po miesiącu życia dziecka. W okresie dziecięcym, właśnie do 7-8 roku życia, który wcześniej był nazwany okresem spokoju hormonalnego, dziecko pozostaje pod wpływem właśnie tych czynników gonadostatu, także jest w takim okresie właśnie uśpienia. Okres przedpokwitaniowy. Tu występuje początek tej pulsacji gonadoliberyny, najpierw właśnie w czasie snu, a potem także w okresie czuwania, najpierw co 3 godziny, później co 2. I tutaj zmniejsza się stężenie czynników gonadostatu, czyli następuje takie przygotowanie się do pokwitania. Okres pokwitania, tak jak mówiliśmy, mniej więcej między 10 a 18 rokiem życia i początek pokwitania zazwyczaj, tak, tutaj nie chcę, żeby Państwo się bardzo przywiązywali do tej cyferki 2 lat, ale zazwyczaj poprzedza o 2 lata pierwszą miesiączkę. W tym okresie zachodzi dojrzewanie ośrodków neurohormonalnych w mózgu. Właśnie widzimy to pulsacyjne wydzielanie gonadoliberyny i pojawiają się i rozwijają cechy płciowe. Ten okres pokwitania, tak jak wcześniej już mówiliśmy, trwa nawet 3 do 5 lat po wystąpieniu pierwszej miesiączki. Czyli też bardzo proszę, nie traktujmy młodych dziewczynek, u których wystąpiła pierwsza miesiączka, jako osób dojrzałych płciowo, tak? Dlatego, że u nich ten okres będzie trwał jeszcze następne 3-5 lat. Jak możemy ocenić stadium dojrzewania? Oceniamy osobno owłosienie łonowe, czyli pubarche. Tak wielokrotnie te nazwy powtarzam, bo mogą się Państwo, to znaczy też najłatwiej rzeczywiście później w literaturze szukając odnosić się do tych nazw, tak? Także staram się Państwa tutaj z nimi osłuchać i zapoznać. Czyli owłosienie łonowe, pubarche, mamy 5 stadiów. Za chwilę pokażę na wykresach, będzie łatwiej, na rycinach będzie łatwiej to prześledzić. Oceniamy także u dziewcząt rozwój piersi, czyli telarche. Też mamy 5 stadiów i te stadia są zebrane w takiej tabeli, którą za chwileczkę pokażę, która właśnie ułatwia lekarzom pediatrom czy ginekologom dziewczęcym do tego, aby określić, jakie jest to stadium dojrzewania płciowego. Rozwój narządów płciowych u chłopców też ma swoje 5 stadiów, też pokażę na rycinach. Natomiast w tej skali Tanera-Malszara nie jest uwzględnione owłosienie pachowe. Owłosienie pachowe jest o tyle trudne, że w dzisiejszych czasach no, dzieci są bardzo uświadomione i jakiekolwiek już pojawienie się włosów pachowych bardzo często prowadzi do sięgnięcia po maszynkę i w ogóle nie mamy czego oceniać, tak? Dlatego że dzieci golą owłosienie pachowe i nie jesteśmy w stanie jako lekarze w ogóle się z nimi dogadać, czy te włoski tam się kiedykolwiek pojawiły, czy nie, bo mama bardzo często o tym nie wie, tak, że dziecko nie dość, że już to owłosienie się pojawiło, to jeszcze ono się go w sposób sprytny pozbyło. Bardzo zawstydzone są dziewczynki czy chłopcy, jak ja proszę, żeby na następne badanie przez miesiąc, 3 miesiące tej maszynki do golenia nie dotykały, tak? I tutaj no, bardzo często jest zmieszanie wśród mam szczególnie, które nie są świadome tego, że dziecko już właśnie to owłosienie pachowe ma. Skala Tannera-Marshalla, tutaj mamy właśnie zarówno telarchę, tak, czyli rozwój gruczołów piersiowych, jak i pubarchę, rozwój owłosienia łonowego. Jest ona pięciostopniowa, jest bardzo, bardzo schematyczna. Każdy z nas gdzieś te stopnie ma w pamięci. Jak ktoś ma gorszą pamięć, to ma na biurku gdzieś ściągę. Ten rozwój sutków jest o tyle ważny, że bardzo często przebiega niesymetrycznie. I bardzo często u danego dziecka jeden stopień dotyczy sutka po stronie prawej, a drugi sutek rozwija się w swoim tempie. To stadium M1 czy B1, kiedy sutek jest zupełnie płaski, jest to klatka piersiowa rzeczywiście dziecięca, nie ma rozwoju tkanki gruczołowej, natomiast już w tym stopniu pierwszym nieznacznie brodawka uwypukla się ponad otoczkę. Natomiast średnica otoczki nadal jest mała i zabarwienie jest różowe jak u dziecka. Stopień drugi, kiedy nazywamy to postacią pączka lub postacią brodawkową. Otoczka jest leciutko uniesiona i wraz z brodawką sutkową tworzy małą wyniosłość, nad zaczynającą się właśnie rozwijać tkanką gruczołową. U chłopców tak, szczególnie jeżeli są to chłopcy z większą ilością tkanki tłuszczowej. Jest to też zupełnie normalny okres, natomiast to u chłopców powinno na tym stopniu drugim się zatrzymać, natomiast później pod wpływem większych ilości wydzielania testosteronu i rozbudowy tkanki mięśniowej powinno to wtórnie zaniknąć. Stopień trzeci, który już u chłopców stanowczo nie powinien się pojawić, to powiększająca się tkanka gruczołowa w postaci dość takiego stromego pagórka. Aha, jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że od tego stopnia stanowczo już doradzajmy takim dziewczynkom noszenie staniczków, dlatego że ten sutek już ma bardzo duży, na niego bardzo duży wpływ ma promieniowanie słoneczne, ta brodawka ciemnieje, w związku z tym, no, żeby tutaj promieniowanie słoneczne tej rozwijającej się brodawce nie zaszkodziło, nie prowadziło jakichś procesów w kierunku czerniaka, a poza tym jest to też poszanowanie intymności i takie uhonorowanie tego okresu dojrzewania, że dziewczynka już osiągnęła takie stadium, że rzeczywiście ten staniczek w okresie letnim się jej należy. No tutaj to chyba nie mamy wątpliwości, że każda dziewczynka już taki sutek powinna okrywać. Jest on też bardzo podatny na wszelkie urazy, także mam na myśli tu szczególnie dziewczynki zajmujące się sportem, żeby rzeczywiście w tym okresie ten sutek chroniły. Zaznacza się tutaj już wyraźnie pigmentacja otoczki i brodawki i tkanka gruczołowa tej piersi jest większa niż otoczki. I stadium czwarte, sutek dziewczęcy. Już nie mamy pagórka, lecz wzgórek. Jeżeli jest na sali jakaś osoba zajmująca się geografią, to od razu przepraszam za te określenia, bo na pewno są niezgodne. I jest on ponad poziom gruczołu właśnie sutkowego. Pigmentacja brodawki i otoczki znacznie wzrasta. Jest już prawie pełna, taka jak u kobiety dojrzałej. I brodawka zaczyna się spłaszczać. Bardzo dużo dziewcząt właśnie które są zbyt szczupłe, na tym etapie ich piersi się zatrzymują. I to jest też takie charakterystyczne, że jeżeli nie mamy przejścia do stadium piątego, czyli takiego pełnego wykształcenia sutków, a zatrzymamy się na etapie czwartym, zwróćmy uwagę na to, jak nasza córka je, jak się odżywia, czy nie przywiązuje zbytniej uwagi do swojego wyglądu zewnętrznego i do tego, żeby być coraz szczuplejszą, czy nie porównuje się negatywnie w stosunku do koleżanek, bo to może być taki pierwszy sygnał, że rozwijała się do tej pory prawidłowo, natomiast pierś zatrzymała się na tym etapie. Natomiast tu mamy właśnie wykształcenie pełne sutków, gdzie otoczka już jest spłaszczona i na obwodzie otoczki pojawiają się gruczoły Montgomery'ego. Jeżeli chodzi o rozwój chłopców, tak samo mamy pięciostopniową skalę dotyczącą zarówno powiększenia się prącia penisa, jak i worka mosznowego, powiększenia się objętości jąder, jak i wystąpienia owłosienia łonowego, czyli pubarche. Obraz owłosienia pachowego, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo różnie przebiega. Nie jest on uwzględniony w tej skali, o której mówiliśmy przed chwilą, też tłumaczyłam dlaczego. I jak owłosienie pachowe się rozwija. U dziecka mamy stadium A1, czyli brak owłosienia w dołach pachowych. W stadium A2 pojawiają się pojedynczo, słabo pigmentowane włoski, są one cienkie, takie jak pamiętamy na główkach naszych niemowlaków. W stadium A3 te włoski są coraz bardziej liczne, mają też inną sprężystość, są twardsze, są bardziej pigmentowane, nieco kręcone i zajmują coraz większą powierzchnię. I dopiero w stadium A4 włos jest dojrzały, gęsty, twardy, silnie pigmentowany i zazwyczaj jest kręcony w dole pachowym. Zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców pigmentacja jest uzależniona od karnacji i od owłosienia tego podstawowego, czyli obrazu włosów na głowie, ale może się dość znacznie różnić, tak? Także też nie ulegajmy tutaj jakiejś panice, kiedy u delikatnej blondynki ten włos pachowy jest ciemny. Tutaj mamy taką sekwencję rozwoju dojrzewania płciowego u dziewcząt. Pokazuję to Państwu po to, żebyśmy wiedzieli, że to wszystko, tak jak mówiłam, po pierwsze jest rozciągnięte w czasie pomiędzy tym 8 a 18 rokiem życia. Po drugie, początek zazwyczaj jest związany u dziewcząt z rozwojem piersi, tak, które startują, że się tak wyrażę, jako pierwsze. Później mamy właśnie ten rozwój owłosienia łonowego i dopiero niech Państwo zobaczą, po jakim czasie od rozpoczęcia rozwoju piersi, od rozpoczęcia rozwoju owłosienia łonowego i w stosunku do tego skoku pokwitaniowego, który mniej więcej jest w połowie tego okresu, pierwsza miesiączka występuje dopiero w tej drugiej fazie. Natomiast pełną dojrzałość dziewczęta i chłopcy też, ale mówimy tu w tym miejscu o dziewczętach, osiągają 2-3 lata od wystąpienia pierwszej miesiączki. Co mam tutaj na myśli? Wystąpienie tej pierwszej miesiączki rzeczywiście bardzo ważne jest, żeby z dziewczynką celebrować. żeby wprowadzić ją wcześniej, kiedy zaczniemy widzieć, że zaczynają się rozwijać piersi, że zaczyna się rozwijać owłosienie łonowe, to jest ten czas na przygotowanie tej dziewczynki, że słuchaj kochana, teraz to ty zaczniesz pewnie bardzo ostro rosnąć, że te wszystkie zmiany u ciebie są naturalne, fizjologiczne i stopniowo wprowadzać ją w dbałość o higienę intymną. Trzeba podsuwać mądrą, sprawdzoną i przeczytaną przez nas lekturę dotyczącą dojrzewania płciowego, dotyczącą dbania o siebie, higieny osobistej, no właśnie, żeby nie przegapić tych ważnych momentów w życiu naszego dziecka, które samo niepytane, które po rozmowie z koleżanką, kolegą sięgnie po lekturę niesprawdzoną przez nas, która może wypaczyć ich obraz samych siebie. To jest też okres, pamiętajmy, gdzie akceptacja tego, co mówimy, spada, tak? Nie jesteśmy już tymi autorytetami w ich życiu, jak to było w okresie dwu-czterolatka, kiedy to, co mama, tata powiedzieli, to było święte i nie trzeba było nas sprawdzać i podkopywać. Tu już presja otoczenia jest bardzo duża, tu już dzieci same sięgają po wiedzę z internetu na przykład. I żeby takie dziecko było przede wszystkim dobrze przygotowane do momentu menarche, ale także do tych okresów, tak? Dlatego, że jeżeli dziewczynka nie będzie akceptować tego rozwoju piersi, może to się objawiać wadami postawy, tak? Będzie się garbić, kulić ramiona, żeby te rozwijające się piersi ukryć. Może mieć problem, żeby uczestniczyć w zajęciach sportowych, bo nie będzie akceptowała tego, że nagle pojawiło się jakieś owłosienie, czy pachowe, czy łonowe. Zacznie unikać właśnie aktywności fizycznej i albo pójdzie w otyłość, albo pójdzie w nadmierne odchudzanie się. Więc bardzo, bardzo ważne jest tutaj stopniowe wtajemniczanie dziecka w ten naturalny proces, tak żeby ono było w stanie zaakceptować każdy ten moment, przyjąć i też właśnie w jakiś sposób być z tego dumne, że osiąga tą dojrzałość, że wystąpiła już ta pierwsza miesiączka. Takie dziewczęta bardzo często po pierwszej miesiączce albo mają bardzo długą przerwę. Nie zawsze kolejna miesiączka jest te przysłowiowe 28 dni po. Więc też ważne jest, żeby takie dziewczynki zabezpieczyć środkami higienicznymi, kiedy nawet wychodzą do szkoły, tak? Nie mówiąc już o jakimś dłuższym wyjeździe wakacyjnym czy letnim. Szczególnie, że bardzo często jest tak, że właśnie w Polsce tak, też tak obserwujemy, że pierwsza miesiączka bardzo często jest związana z okresem między czerwcem a wrześniem. Tak? Odpuszcza stres, odpuszcza pewien taki rytm dobowy z mniejszą ilością snu, czyli dzieci pracujące szczególnie w czerwcu na swoje oceny mniej śpią, w wakacje nagle się zaczynają wysypiać, inaczej jedzą, są więcej na słońcu, są więcej na powietrzu, mają większą aktywność fizyczną i w tym momencie to dojrzewanie tak akceleruje, tak przyspiesza, że właśnie w okresie wakacyjnym może pojawić się ta pierwsza miesiączka. Żeby ona dla dziewczynki nie była zaskoczeniem, szokiem, dobrze jest już przy pojawieniu się stadium trzecie rozwoju sutka, już dziewczynkę do tej pierwszej miesiączki bardzo, bardzo rzeczowo przygotować, ale też bez jakiejś demonizacji, raczej na zasadzie właśnie celebracji tego i pokazania, że jest to fizjologiczne, naturalne, też piękne, żeby tutaj rzeczywiście nie wprowadzić dziewczyny w zakłopotanie czy w negację swojej kobiecości. Przed pierwszą miesiączką pojawia się już wydzielina z dróg rodnych. Natomiast przez dziewczynkę ona jest zazwyczaj negowana. Bardzo ciężko dowiedzieć się od dziewczynki, w jaki sposób ta wydzielina wygląda. To już rzeczywiście częściej mama jest w stanie powiedzieć, że na bieliźnie pojawiły się jakikolwiek kolor zabarwienia czy jakikolwiek obraz wydzieliny. Natomiast wydzielina nie zawsze poprzedza pierwszą miesiączkę, bądź poprzedza, a jest niezauważalna. Dlaczego? Bywa czasem, że jest bardzo jeszcze w tym okresie gruba błona dziewicza, tak zwana hymen fenestrata, czyli błona dziewicza taka okienkowata, tak, która jest na tyle zamknięta, że dopiero znaczny wzrost hormonów, szczególnie estrogenów, powoduje wypływ tej wydzieliny na zewnątrz. U dziewczynek nie zawsze miesiączka pierwsza, zazwyczaj miesiączka pierwsza i pierwsze cykle w przeciągu kolejnych 2-3 lat mogą być cyklami zupełnie bezowulacyjnymi, bądź cyklami, w których owulacja występuje co drugi, trzeci cykl. Także nie mamy charakterystycznej wydzieliny z okresu płodnego. Mamy wydzielinę typu pastowatą, która nie zawsze też świadczy o zdrowiu takiej dziewczynki, ponieważ jeżeli wydzielina z dróg rodnych dziewczynki, która jeszcze nie miesiączkuje, ma zabarwienie żółte czy zielonkawe, już możemy w tym okresie podejrzewać infekcję. Wydzielina prawidłowa w tym okresie, która może się pojawiać na bieliźnie i może być przez dziewczynkę zaobserwowana, zauważona, może mieć kolor mleczny, powinna być homogenna, czyli gładka, nie żadna grudkowata i nie powinna dawać żadnego dyskomfortu. Jeżeli pojawieniu się wydzieliny towarzyszy jakikolwiek dyskomfort, zaczerwienienie warg sromowych bądź nieprzyjemny zapach, jest to już objaw zakażenia. I ten okres 2-3 lat poprzedzających wystąpienie miesiączki jest bardzo okresem wrażliwym, tak? Czyli tutaj każda nieleczona infekcja może skutkować w przyszłości znacznymi powikłaniami, jeżeli chodzi o rozwój narządów płciowych. Takie infekcje mają tendencję do przenoszenia się na wyższe partie narządu rodnego, czyli takiej tendencji infekcji wstępującej, może prowadzić do zapalenia narządu endometrium, wnętrza jamy macicy, jak i zapalenia przydatków. Oczywiście takie typowe zapalenie przydatków mamy dopiero w okresie dojrzałości płciowej. To wcześniej może sugerować podobny obraz, ale dopiero jajnik dojrzały, jajowody dojrzałe, gdzie mamy otwarty kanał szyjkowy i mamy do czynienia z wydzieliną szyjkową, śluzową, dopiero wtedy ta infekcja ma otwarte wrota do tego, żeby zarazić endometrium i przydatki. Nie wiem, czy odpowiedziałam tak na to pytanie. Także zachęcam Państwa w swoich rodzinach i do propagowania wśród Państwa pacjentów, wśród też znajomych, do tego, żeby w jakiś sposób celebrować szczególnie tą pierwszą miesiączkę. Dobrze jest, jeżeli w tym okresie dziewczynka może się zwrócić z każdym pytaniem do mamy, do taty. Dobrze jest, kiedy ojciec jest też wciągnięty właśnie w ten proces dojrzewania płciowego swoich córek. To trzeba bardzo osobniczo wyczuć, czy ta córka chce od tego ojca werbalizacji tego, że już rzeczywiście on widzi, zauważa, że dziewczynka dojrzała, ale namawiam do celebracji pierwszej miesiączki, nawet jeżeli ta strona męska w rodzinie, ojcowie czy bracia mieliby być tylko takimi biernymi uczestnikami, a tylko mama i córka wie o tej wielkiej tajemnicy pierwszej miesiączki. To tutaj jest to też taki okres, kiedy jeżeli ojciec córce nie nada tej kobiecości, nie doceni u niej tego okresu dojrzewania, że z jego malutkiej dziewczynki przemienia się w dojrzewającą nastolatkę, a później w piękną, młodą kobietę, kiedy on tutaj tego okresu nie zaakceptuje i nie nada mu takiej pozytywnej wartości, taka dziewczyna będzie szukała tego potwierdzenia w świecie zewnętrznym u niekoniecznie dobrze wybranego mężczyzny. Także tutaj wielka, wielka rola panów, wielka rola ojców, ale także nauczycieli, wychowawców, żeby dziewczynki w tym okresie traktować rzeczywiście z wielkim szacunkiem i żeby tą ich kobiecość też w sposób pozytywny wzmacniać, żeby no, nie skrzywdzić tego rozwijającego się młodego organizmu. Sekwencja u chłopców wygląda troszeczkę inaczej, jak Państwo widzą. Wszystko przebiega dużo później. Skok pokwitoniowy jest późniejszy, natomiast jest też bardzo dynamiczny. Jest rozciągnięty w czasie, ale nie tak bardzo jak u dziewcząt. Także nie dość, że przeżywają wszystko później, czują się już przez to gorsi od swoich koleżanek, to dojrzewają dużo szybciej i w krótszym czasie. I to stanowi dla nich bardzo często duży problem. To należy uszanować i ten okres rzeczywiście przetrwać z godnością dorosłego człowieka, ale też właśnie pozytywnie chłopca wzmocnić w tym okresie. I tutaj znowu niesamowita rola ojca, który jest tym pierwszym wzorem dla tego rozwijającego się młodego człowieka. Dlatego, że bardzo często ten chłopiec przed mamą już wstydzi się rozebrać, pokazać swoją nagość, żeby poszanować tą jego godność. Natomiast dobrze jest, kiedy z ojcem może rozmawiać na ten temat, że te jądra właśnie się powiększają, że zaczyna się powiększanie i taka pigmentacja zewnętrznych narządów płciowych, zarówno skóry penisa, jak i worka mosznowego, gdzie zaczynają wyrastać te włosy łonowe u chłopców. Bardzo często tutaj też trzeba z nimi porozmawiać na temat higieny intymnej, tego, żeby te włosy czy przycinać, czy golić, kiedy chłopiec tego potrzebuje, na przykład przy uprawianiu jakichś sportów, gdzie jest wzrost w tym okresie penisa i właśnie worka mosznowego i tutaj zmiana bielizny. Dobrze jest, kiedy chłopiec tutaj rzeczywiście wtedy się określi, czy lubi bokserki, czy zwykłe majtki, proszę to uszanować. I też, żeby zwrócić uwagę, dlaczego mówię o takiej banalnej rzeczy, żeby zwrócić uwagę, żeby ta bielizna nie była obciskająca, żeby była wykonana z dobrego, oddychającego materiału, dlatego, że to ma wpływ na jego przyszłość prokreacyjną. Nie jest to banalna rzecz. Chodzenie, był taki okres, kiedy moda szła w kierunku bardzo obcisłych męskich spodni i chłopcy lubili nosić taką drugą skórę spodnie takie właśnie i to bardzo negatywnie wpływa na ten dojrzewający, rozwijający się narządy, ucisk jąder i zbytnie ich podgrzewanie przede wszystkim bardzo źle wpływa później na jakość nasienia, także trzeba o to zadbać. Po wzroście tego owłosienia łonowego mamy owłosienia pachowego mamy pierwsze ejakulacje, które można porównać do pierwszej miesiączki u dziewczyn. To później pojawiają się włosy na twarzy i w końcowym etapie chłopiec osiąga swój dorosły wzrost, dopiero później dojrzewa układ szkieletowy. Tutaj też bardzo ważne jest, żeby ten rozwój, to dojrzewanie płciowe, wszystkie rzeczy fizjologiczne, o których mówiliśmy, szły w parze z rozwojem emocjonalnym. No niestety bardzo rzadko zdarza się, że ten rozwój jest taki harmonijny, że wszystkie fazy przebiegają spójnie. Także musimy być tutaj w tym okresie bardzo wyrozumiali, wspierający, ale też podkreślający, że jest to proces naturalny, że go akceptujemy, że też proszę w trakcie rozmów zwrócić uwagę, że jest to zamysł nie nasz ludzki, lecz zamysł Boży, że właśnie organizm w ten sposób dojrzewa, że chłopiec dojrzewa też do swojej przyszłej roli, roli męża i ojca i w związku z tym ten okres powinien uszanować, dlatego że powinno właśnie odbyć się w to sposób harmonijny, żeby też rozwój tutaj etyki i moralności szedł w parze z tym okresem dojrzewania płciowego. Także namawiam przede wszystkim na otwartość, szczerość, na rozmawianie z dziećmi od najwcześniejszych lat, bo tak jak Państwo widzą, już w wieku 8 lat i 9 u chłopców powinniśmy te rozmowy z nimi zacząć i życzę Państwu, żeby potrafili Państwo je kontynuować nie tylko do okresu osiągnięcia dojrzałości płciowej, ale i przez całe życie tych młodych ludzi. Jakie mamy kryteria dojrzałości u dziewczyn? Jest to okres, kiedy właśnie jesteśmy co najmniej 3-5 lat po pierwszej miesiączce, kiedy cykle miesiączkowe są mniej więcej regularne, tak? Czyli to jest te średnie 28 plus minus 5-7 dni. Tutaj autorzy się często są rozbieżni w swoich teoriach. Stosunek stężeń LH do FSH jest prawie stanowi jedność. Kiedy występuje owulacja, czyli mniej więcej 80% cykli na rok jest cyklami owulacyjnymi. Kiedy stężenie estradiolu u tych młodych dziewczyn jest powyżej 30 pikogramów na mililitr, a stężenie prolaktyny większe od 5 nanogramów, i mamy osiągnięty ten wiek kostny, tak? Czyli nie tylko ten organizm bardzo szybko nam urósł, ale chodzi też o mineralizację, czyli gęstość kości, tak? Czyli wiek kostny mamy mniej więcej na poziomie 13 roku życia. i następuje wzrost stężenia LH po stymulacji gonadoliberyną powyżej 200% wartości wyjściowej. Tak? To są kryteria dojrzałości u dziewczyn. Ten okres dojrzewania, który, tak jak mówiliśmy na początku, charakteryzuje się tym wzrastającym pulsacyjnym wydzielaniem GnRH przez podwzgórze i następowym wydzielaniem FSH i LH przez przysadkę oraz wydzielaniem steroidów płciowych i hormonów przez gonady, może być zaburzony na każdym z tych poziomów. I każde takie zaburzenie prowadzi do nieprawidłowego przebiegu procesu dojrzewania płciowego.